Audycja Szlachetne Zdrowie poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, 104,4 FM, nasze Radio Ain Karim, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. W dzisiejszej audycji będziemy obchodzić Światowy Tydzień dla Serca. W dniach od 17 do 23 kwietnia na całym świecie obchodzimy fantastyczne dni, które poświęcone są naszemu sercu. W związku z tym taka data rocznicowa troszeczkę spowodowała, że oczywiście będziemy mówić może nie o samych chorobach serca, no bo to jakby już jest konsekwencją tego, że źle obchodzimy nasze dni skierowane dla serca, no ale oczywiście temat rozpoczniemy od tego, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, jak ważne są te choroby sercowo-naczyniowe. Choroby układu krążenia, czyli inaczej choroby sercowo-naczyniowe, to choroby serca, tętnic, żył. Mogą być one wrodzone. Wtedy zajmujemy się nimi już od najwcześniejszych lat. Często dzieci z chorobami, na przykład z wadami wrodzonymi serca, muszą być wcześniej operowane. W tej chwili już jakby na czoło wychodzą, jeśli chodzi o kardiochirurgię dziecięcą, operacje w łonie mamy. I w związku z tym, jeśli taka operacja się odbędzie już w trakcie ciąży, to rodzi się zdrowe dziecko. No i różne choroby nabyte, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie, czyli łącznie choroby sercowo-naczyniowe w tej chwili to najczęstsza przyczyna zgonów ludzi na świecie. Według danych z naszego Głównego Urzędu Statystycznego, choroby układu krążenia w Polsce odpowiadają za 40% wszystkich zgonów. Najczęstsze choroby naszego tego układu krążeniowego to przede wszystkim nadciśnienie tętnicze. Mówiliśmy o tym wiele razy, przyczyny różne. Nadciśnienie ogólnie dzielimy na pierwotne, czyli takie, w którym nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyny, ale tutaj powiedziałabym, że jednak taką przyczyną jest nasz styl życia, którego w odpowiednim momencie nie zmieniliśmy i na te przyczyny środowiskowe, nasz nieprawidłowy styl życia, nakładają się pewne uwarunkowania genetyczne i rozwijamy nadciśnienie tętnicze. Mamy też nadciśnienie tętnicze wtórne, kiedy jesteśmy w stanie ustalić przyczynę tej choroby. Czyli albo to będzie choroba nerek, albo choroba endokrynologiczna, która może wywołać takie schorzenie. Choroba niedokrwienna serca i zawał mięśnia sercowego, czyli konsekwencja tejże choroby, bardzo ważna i często prowadząca do niekorzystnej sytuacji choroba. Zawał serca w tej chwili w olbrzymiej większości leczony w ramach interwencji kardiologicznej przy pomocy angioplastyki, stentów. Stosunkowo rzadko w tej chwili chorobę niedokrwienną serca leczymy przy pomocy kardiochirurgii, czyli bypassów. Niewydolność serca. Bardzo ważna choroba, ponieważ do niewydolności serca mogą prowadzić wszystkie te choroby, które wymieniłam poprzednio, czyli nieprawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowo leczona choroba niedokrwienna serca, zawał serca, czyli z jakiegoś powodu dochodzi do upośledzenia pracy serca i do powstawania objawów niewydolności serca. Wady zastawkowe serca. Wady zastawkowe wrodzone to jest część medycyny, którą zajmują się lekarze zajmujący się dziećmi. No i wady serca występujące u ludzi dorosłych. W tej chwili zdecydowanie rzadziej wady serca na podłożu infekcyjnym. Tutaj bardziej to schorzenie dotyczy osób które są uzależnione od narkotyków, prowadzą nieprawidłowy tryb życia i tutaj może dojść do rzeczywiście uszkodzenia tych zastawek w przebiegu infekcji. Natomiast bardzo ważną przyczyną infekcyjnych zapaleń w sierdzia i co za tym idzie chorób zastawek jest próchnica zębów. I tu leczenie nawet stomatologiczne, często jeśli stomatolog wchodzi w takie powiedzmy bardzo zepsute zęby, to może doprowadzić, jeśli nie ma zabezpieczenia odpowiedniego, może dojść do uszkodzenia zastawki. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Niewydolność żył i żylaki to także jest choroba sercowo-naczyniowa. Aczkolwiek czasem bagatelizujemy, mówimy, że jest związana z wiekiem, że jest związana z genetyką, aczkolwiek żylaki to też jest choroba sercowo-naczyniowa. Przewlekłe niedokrwienie kończyn, głównie kończyn dolnych. Ta choroba oczywiście dotyczy szczególnej grupy osób, najczęściej palaczy papierosów, a druga grupa, populacja pacjentów to są pacjenci z cukrzycą, gdzie u nich bardzo często dochodzi do uszkodzenia naczyń obwodowych. Migotanie przedsionków. Większość z Was już to hasło słyszała. Choroba, najczęstsza arytmia, czyli zaburzenie rytmu serca. Częstość tej arytmii zdecydowanie wzrasta wraz z wiekiem i tak naprawdę oczywiście leczenie, nie mamy dobrych metod leczniczych, aczkolwiek teraz na czoło wysuwa się taki zabieg w ramach kardiologii interwencyjnej, czyli ablacja, gdzie przy pomocy różnych metod możemy niszczyć chore miejsce, które wywołuje migotanie przedsionków i próbować przywrócić prawidłowy rytm serca, to tak naprawdę priorytetem jest tutaj, żeby w trakcie migotania przedsionków nie doszło do udaru mózgu i stąd w migotaniu przedsionków stosujemy leki przeciwzakrzepowe. Wiele osób z Was zażywa takie leki i wiecie, że niestety te nowoczesne nie są tanie, ale bardzo są skuteczne. Są to jedne z nielicznych leków, które absolutnie przedłużyły życie i przede wszystkim spowodowały zmniejszenie inwalidztwa poprzez to, że zmniejszają ryzyko udaru mózgu. Czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego to oczywiście predyspozycje genetyczne, czyli występowanie rodzinnie pewnych schorzeń, na przykład choroby niedokrwiennej serca, hypercholesterolemii rodzinnej, czyli wszystkich schorzeń, w których podłożu leży miażdżyca, to tutaj genetyka ma bardzo duże znaczenie. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Jedzenie zbyt dużej ilości mięsa, szczególnie czerwonego, z dużą ilością tłuszczu, mała aktywność fizyczna, palenie wyrobów tytoniowych, podwyższone ciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu, czy ma podłoże genetyczne, czy też związane jest z nieprawidłowym żywieniem, nie ma to istotnego znaczenia. Cukrzyca i stan przedcukrzycowy zwiększają ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Tu jeśli rozpoznajemy u kogoś cukrzycę bądź stan przedcukrzycowy, jego punkty jakby wzrastają od razu o 1. No i nadwaga i otyłość. Nieprawidłowe leczenie, czy brak prawidłowego i nieskutecznego leczenia chorób układu krążenia, szczególnie choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia, prowadzą, tak jak powiedziałam, do niewydolności serca. W leczeniu i profilaktyce największe znaczenie ma zmiana stylu życia, przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, redukcja masy ciała, odpowiednia aktywność fizyczna. A dzisiaj zajmiemy się jednym z ważnych czynników, ponieważ jest wiosna. Wiosna, oprócz cieplejszego wiatru, słoneczka, którego ciągle nam brakuje, niesie też gdzieś zawsze w nas taką chęć do zmiany i dlatego postanowiłam drugą część audycji w tygodniu Myśli o sercu poświęcić tajemnicy.
Cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna. Wiosna, cieplej szywieje jak wiosna, znów nam upyło lat. Wiosna, wiosna wkoło, rozkwitły psy. Śpiewa, skowronek nad nami trzeba, strzeliły pąkami, wszystko kwitnie wkoło, i ja i ty. Ktoś na niebie owce wypasa, hej, popatrz, zakwitł już twój parasol, hej.
Wiosna, nabierz głęboki oddech i rzuć palenie. Co czwarta osoba w Polsce pali. Daje to liczbę 8 milionów palaczy. Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej odsetek osób zaprzestających palenia. Jesteśmy tutaj obok Węgier i Rumunii w czołówce. Po papierosy sięga niestety wiele kobiet i coraz młodsze osoby. Już wiemy, że mniej więcej co drugi nastolatek jest już po inicjacji nikotynowej, a co czwarty spróbował papierosa. Skutkiem chorób odtytoniowych w Polsce co roku umiera 67 tysięcy osób, aczkolwiek wydaje się, że te statystyki są zaniżone. Nie pomaga nam tutaj system opieki zdrowotnej. W Polsce w tej chwili z NFZ-em, czyli z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma podpisany kontrakt, mają podpisane cztery poradnie antynikotynowe. To mniej więcej powoduje, że taka poradnia powinna obsłużyć 2 miliony palaczy rocznie. No oczywiście jest to nierealne. Zatem brakuje tego wsparcia systemowego. Akcyza nadal na papierosy jest według mnie oczywiście za mała. Słaby jest przekaz, to już wiemy, zwłaszcza lekarze. Słaby jest przekaz na papierosach. Często palaczy pytam, którą paczkę papierosów wybrał. Czy tą z rakiem płuc, czy może z POHP, czy z innym schorzeniem. No to palacz mówi, że nie ogląda tych obrazków. No oczywiście najlepiej na to nie patrzeć. Natomiast którąś z tych chorób, a często kilka, palacz musi sobie wybrać, jak zaczyna palić i jeśli nie jest w stanie rzucić tego palenia. Zatem do czego tak naprawdę dążymy? Oczywiście Ministerstwo Zdrowia zakłada, że do 2030 roku Polska będzie krajem wolnym od tytoniu. 2030 rok, mamy 2023, czyli za 7 lat. No na razie jakichś rozwiązań systemowych nie ma. Szwecja jest krajem, która w tej chwili zbliża się praktycznie do wyeliminowania i do takiego, powiedzmy, nałożenia trochę prohibicji nikotynowej. Mianowicie w Szwecji tylko 5% obywateli powyżej 16 roku życia pali papierosy. Oczywiście istnieją do tego różne zachęty w postaci. Palacze płacą wyższą stawkę zdrowotną, muszą wykonywać więcej badań profilaktycznych, płatnych z własnej kieszeni. Czyli są pewne takie rzeczy, które oprócz tego, że palacz wydaje na papierosy, wie, że będzie musiał się z tym zmierzyć. Palenie to przyczyna najczęstszych nowotworów płuca, wargi, języka, jamy ustnej, przełyku, krtani, pęcherza moczowego, nerki i trzustki. Oprócz tego skutkiem palenia jest przyspieszenie miażdżycy i związany z tym zawał serca i udor mózgu, a także choroba płuc. Zatem warto wykorzystać tydzień dla serca, cieplejszy wiatr wiosenny, żeby rzucić palenie. Palacze, moi pacjenci wiedzą, jak wygląda formułka. Każdy odnosi korzyść z rzucenia palenia i każdy moment jest dobry na rzucenie palenia. Nie ma co tego odkładać, po prostu trzeba to rzucić jak najwcześniej. Przekaz, skutki palenia są niewyobrażalne zarówno dla osoby, która pali, ale także dla osób z jej najbliższego otoczenia. Przekaz, my mówimy, ja generalnie mówię zawsze o papierosach źle. Nie ma dla mnie jakby argumentu za tym, żeby palić papierosy. 20, ale skutki rzucenia powinniśmy przedstawiać. Ja tak się czasem łapię na tym, że powinna mówić, rzucisz palenie, to już za parę dni będziesz zdrowszy. Za miesiąc zaczniesz mniej kaszleć. Czyli są pewne takie elementy, które jakby możecie sobie już w głowie ukuć, że już 20 minut po wypaleniu tego ostatniego papierosa wasze ciśnienie się obniży. Po 8 godzinach zawartość tlenku węgla zmniejszy się o połowę. Po 30 dniach o 30% poprawi się sprawność waszych płuc. Po 120 dniach oskrzela regenerują się w prawie 50%. Po roku ryzyko zawału, odrzucenia palenia, ryzyko zawału serca zmniejszy się do poziomu, jakbyście nigdy nie palili. Także naprawdę, jak zaczniecie dzisiaj, to za rok o tej samej porze ryzyko zawału waszego serca będzie podobne jak kolegi, który nigdy nie palił. Po 5 latach odrzucenia palenia ryzyko udaru mózgu maleje do takiego samego poziomu jak u osoby niepalącej. Po 10 latach ryzyko raka płuc spada dokładnie też do takiego poziomu jak osoba niepaląca. Po 15 latach tak naprawdę organizm się regeneruje do tego poziomu, jakbyście nigdy nie palili. Zatem im wcześniej to zrobicie, to wiecie, czas teraz leci tak szybko, że tak naprawdę jak rzucicie dzisiaj to palenie, to ani się nie obejrzycie, jak minie to 5 lat, 10 i 15. Zatem nie warto tego momentu w ogóle odkładać. Po prostu należy to zrobić jak najszybciej. Zatem zachęcam was do tego, żebyście myśleli o tym, że jak rzucicie to palenie, to naprawdę skutki dla waszego zdrowia są tak olbrzymie, że nie warto tego momentu odkładać. Jakie mamy możliwości pomocy palaczowi? Ja często mówię, że tak naprawdę mnie w sumie metoda jest obojętna. Swego czasu były modne jakieś kulki do rąk, zakładanie jakichś opasek na głowę. U niektórych to skutkowało, u innych nie. Oczywiście ważne jest to, że niestety nikotyna jest substancją bardzo uzależniającą, czyli czeka was pewien wysiłek. Nie jest to proste, no dlatego jest to uzależnienie. Posiłkujemy się tutaj nikotynową terapią zastępczą. Pacjenci mogą stosować gumy do żucia. Może im się pojawiać jakaś suchość w jamie ustnej, zgaga, ale tak naprawdę każdy palacz ma w większości zgagę, zapalenie żołądka. W związku z tym te objawy nie są już tutaj jakieś bardzo nasilone. Stosujemy bupropion. Lek, który kosztuje około 250 zł na miesiąc. Palenie papierosów w tej chyba chwili, jeśli ktoś pali paczkę dziennie, no to jest zdecydowanie większa kwota. Lek jest na receptę i tutaj ta terapia powinna być jakby uzgodniona z lekarzem. No i jest cytyzyna, czyli lek kompletnie dostępny bez recepty, zarejestrowana w krajach właśnie naszego regionu, zresztą też taka dość popularna w Polsce tutaj. I lek absolutnie bezpieczny, kupowany może być bez recepty, skuteczny, powiedziałabym, że jeśli ktoś rzeczywiście, czyli ale do rzucenia palenia nie wystarczy sama farmakoterapia, czyli można stosować cytyzynę plus nikotynową terapię zastępczą. Dwie rzeczy naraz, nikotynową terapią zastępczą troszeczkę działamy tutaj na to uzależnienie od nikotyny, możemy mieć te gumy, prawda, i trochę te usta są zajęte, różne etapy walki z uzależnieniem tutaj nam wchodzą. I rzeczywiście przy pomocy cytyzyny sporo osób rzuca to palenie, ale trzeba o tym pomyśleć. Czyli musicie w którymś momencie, sama cytyzyna nie wystarczy do tego. Czyli w którymś momencie musicie sobie... Często takim impulsem do rzucenia palenia jest jakby ultimatum w rodzinie. Często palacz w jakiś sposób czuje się wykluczony, bo coraz więcej rzeczywiście jest tych sytuacji, że w pewnych, na imprezach, w pewnych lokalach nie palimy papierosów. Zresztą ostatnio taka sytuacja była, moja córka opowiada, że była w klubie pod Jaszczurami, klub taki studencki w Krakowie. Ja mówię, no też tam byłam, tam było okropnie przed 30 laty. Było tak napalone, że można było siekierę wieszać i trzeba było wychodzić przed kamienicę, żeby można było zaczerpnąć świeżego powietrza co jakiś czas, bo naprawdę było tragicznie. A ona mówi, że teraz jest sytuacja odwrotna. Teraz z klubu pod Jaszczurami wychodzi się przed kamienicę, żeby zapalić papierosa. No i taką sytuację ja rozumiem i popieram, a zachęcam, żeby w ogóle nie potrzeba było wychodzić z żadnego lokalu, no to po prostu w każdym momencie najlepiej rzucić to palenie. My zasadniczo pytając, czy pan pali, pani pali, pytamy, ile tych papierosów jest. No bo trochę różnica dla zdrowia jest, czy tych papierosów jest 10 dziennie, czy 40 dziennie, prawda? Ale w tych schematach, które mamy, tak naprawdę różnica jest tylko od do 10 papierosów, a powyżej już nie ma to istotnego znaczenia. Określamy paczkolata, no bo wiadomo, że 40 papierosów dziennie będzie więcej szkodziło niż 10 papierosów dziennie, aczkolwiek nikotyna jako ten składnik uzależniający jest tutaj, nie zależy od ilości tych papierosów wypalanych. Sama nikotyna, może jej byśmy się tak bardzo nie czepiali. Jest to substancja uzależniająca, w pewnym sensie narkotyk i ona powoduje, że sięgacie po tego kolejnego codziennie, tego kolejnego papierosa w ilości jakiejś tam, prawda, czy 30 czy 40. Natomiast bardziej zdecydowanie nas interesują te substancje, które znajdują się w tym papierosie oprócz nikotyny. Palacze, wszyscy, każdy palacz ma uszkodzone płuca. W różnym oczywiście stopniu. 16 milionów ludzi w Polsce ma uszkodzone płuca w sposób bezpośredni albo pośredni z powodu dymu tytoniowego. Czyli to, że prawie połowa Polaków ma kontakt z dymem tytoniowym. Niezależnie od tego, w jaki sposób to się odbywa. Czyli mimo tego, że pali tylko 8 milionów Polaków, to prawie dwa razy tyle ma kontakt z dymem tytoniowym, który jest bardzo szkodliwy. Zabiera ponad 7 tysięcy chemikaliów. 69 z nich jest substancjami silnie rakotwórczymi. Czy tak z własnej, namyślaliście się kiedyś, czy tak z własnej woli nachylilibyście się nad jakimś naczyciem, które zawiera 69 substancji rakotwórczych i z własnej nieprzymuszonej woli, jeszcze płacąc za to, wdychalibyście ten dym? No pewnie nie. Czyli musicie zacząć myśleć o tym, że papieros to nie jest przyjemność. To jest przyjemność, być może jakaś tam, prawda, uzależnienie nikotyny jednak na ośrodek nagrody działa, ale z drugiej strony jest to olbrzymia trucizna. Wpływ, palenie papierosów przyczynia się oczywiście do chorób układu oddechowego, układu krążenia, ale przede wszystkim jest substancją onkogenną. Działa na nasze komórki w ten sposób, że one jakby przestają sobie radzić z tymi z naprawami naszego materiału genetycznego i niestety w którymś momencie z tej komórki powstanie komórka rakowa, na przykład w płucu, w pęcherzu moczowym, czy w innej części układu moczowego i z tego powodu powstaje rak. Czy palenie raz na tydzień szkodzi? No na pewno nie szkodzi tak, jak palenie raz, jak palenie w każdym dniu jakiejś tam określonej liczby papierosów, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to uzależnienie. Czyli jeśli na początku wydaje nam się, że radzimy sobie i palimy raz w tygodniu i jesteśmy ponad tym uzależnieniem, prawda? Raz w tygodniu nam wystarcza. Potem może się okazać, że to będzie 2 razy w tygodniu, potem 3 razy w tygodniu. Po co w ogóle wciągać się w taką sytuację niekorzystną dla naszego zdrowia, skoro po prostu możemy nie palić. Palenie nie jest obligatoryjne. Czyli tak naprawdę nic dobrego ze sobą nie niesie. Ostatnio jedna pacjentka mi mówi, ja sobie tak z mężem palę jednego papierosa wieczorem. No ale można robić też inne fajne rzeczy wieczorem, a nie palić sobie tego papierosa. Trzeba wymyślić sobie jakąś alternatywę, bo tak naprawdę papieros nie pomaga w niczym. Nie pomaga schudnąć, nie poprawia stanu cery, nie łagodzi stresu, wręcz przyspiesza pracę serca, krótkotrwale podnosi ciśnienie, czyli po wypaleniu tego papierosa tak naprawdę nasz organizm wchodzi w tryb jeszcze większych jakby emocji, pobudzenia. Zatem po prostu to, co jakby odczuwacie po wypaleniu papierosa, jakiś rodzaj odprężenia, to jest wszystko emocje, które siedzą gdzieś tam w głowie. Palenie stymuluje ten ośrodek przyjemności w mózgu, zwiększa wydzielanie dopaminy i dlatego pewne te wrażenia, takie, które się pojawiają po wypaleniu tego papierosa, no gdzieś powodują, że sięgacie po kolejnego i po kolejnego. Nikotyna sama w sobie, tak jak powiedziałam, może aż tak bardzo by nam w tym papierosie nie przeszkadzała, aczkolwiek to jest substancją uzależniającą, która powoduje, że oprócz tej nikotyny sięgacie też po te substancje bardzo szkodliwe, rakotwórcze i onkogenne. Jak rzucić palenie? Skutecznie, powiedziałabym. Zacząć o tym myśleć, pomyśleć o tym, że naprawdę rzucenie tego nałogu jest w zasięgu waszej ręki, bo jednak w ostatnim 20-leciu rzuciło palenie prawie 5 milionów Polaków, czyli was jeszcze tam brakuje gdzieś w tej grupie. Możecie spokojnie dołączyć do tych niepalących. Tak naprawdę ja sporo rzeczywiście mówię o tym paleniu podczas wizyt i pacjenci, którzy rzucili to palenie, sami teraz po tych 2-3 latach mówią, że rzeczywiście ich komfort snu, wstawania rannego, bez kaszlu, komfort też takiej, powiedzmy, normalnej aktywności, podbiegnięcia gdzieś tam po schodach, wyjścia, tak się poprawił, że mimo tego, że czasem gdzieś tam przemknie im myśl, że można by zapalić, to tego nie robią, bo widzą te korzyści olbrzymie dla swojego po prostu organizmu. Jeśli chcecie rozpocząć rzucanie palenia, to tak naprawdę musicie po prostu tylko o tym pomyśleć. Podstawowe rzeczy są dostępne absolutnie w aptece bez recepty, czyli nikotynowe środki zastępcze plus cytyzyna. Nie mogę tutaj powiedzieć nazwy. Nazwy firmowe są różne. Nie ma to istotnego znaczenia. Jest to jeden lek dostępny bez recepty. Jeśli sobie nie radzicie na tym prostym leczeniu, to zawsze możecie się zgłosić do swojego lekarza i sięgnąć rzeczywiście po ten lek, który już działa na ośrodkowy system nerwowy, czyli bupropion, który mamy dostępny na receptę i który rzeczywiście jest bardziej skuteczny, ale może jak macie chęć już, nie wiem, dzisiaj, jutro rozpocząć jakiś termin do lekarza jest, to nie warto czekać, warto spróbować z tym, co macie dostępne od ręki.
Gdy pług zagłębia w glebę się, w czas siewu czy innego znoju, uśmiech ozdabia moją twarz. To Bóg spaceruje po mym polu. Uśmiech ozdabia moją twarz. To Bóg spaceruje po mym polu. nieba bije żar. Czy to na jego czy mą głowę? To krople potu Pana Boga. Znaczą się chabrem lub kąkolem. To krople potu Pana Boga. Znaczą się chabrem lub kąkolem. Nieostrożnie zakuje gdzieś się kolcem jakim, to widzę tego ślady, bo krew jego kapie w zboże makiem. To widzę tego ślady, jego kapie w zboże makiem. Gdy pług zagłębia w glebę się, w czas siewu czy innego znoju, uśmiech ozdabia moją twarz. To Bóg spaceruje po mym polu. Uśmiech ozdabia moją twarz. To Bóg spaceruje po mym polu.
To... Z miłości do życia rusz się na kolonoskopię. NFZ w ogóle ma fajne takie, ja jestem lekarzem pracującym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na kontrakcie, w związku z tym bardzo często korzystam też z rzeczy, które daje nam NFZ w ramach składki zdrowotnej i tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, że w ramach profilaktyki trochę się poprawiło. Bardzo dobry spot reklamowy z miłości do życia. Wiosna to czas na porządki. Czy lepiej posprzątać dom, czy umówić się na kolonoskopię? Myślę, że spokojnie można zrobić i to, i to. Zacząć od umówienia się na kolonoskopię, jeśli jesteś w grupie wiekowej, która podlega temu badaniu profilaktycznemu i spokojnie zdążysz wysprzątać dom i ogród. Kolonoskopia, badanie, jedno z najlepszych badań profilaktycznych dostępnych dla każdego od 50 roku życia, co 10 lat, bez chodzenia do lekarza, bez brania skierowania, bez ustalania terminu. Wchodzicie na stronę NFZ, piszecie NFZ Małopolska. My tu mamy w tej chwili od 1 stycznia bardzo dobry ośrodek w Skomielnej Białej, gdzie możecie sobie wybrać kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym. Bardzo dobre badanie. Kolonoskopia, badanie profilaktyczne służące do nie tylko badania, ale także od razu leczenie, czyli jeśli lekarz w trakcie badania stwierdzi polipy, z których rozwija się rak, to one są od razu usuwane. Jeśli one są większe, czyli nie mogą być jakby pobrane w trakcie tego badania, no to pacjent otrzymuje informację, że takie badanie musi odbyć się w warunkach szpitalnych. Zatem wszystkie osoby pomiędzy 50 a 65 rokiem życia raz na 10 lat mogą się spokojnie zgłosić na to badanie. Jeśli jesteś w wieku 40 do 49 lat, nie masz objawów raka jelita grubego, ale przynajmniej jeden twój krewny, czyli rodzic, rodzeństwo bądź dzieci ma raka jelita grubego, także możesz się zgłosić na to badanie. zmianie. Wcześniej, we wcześniejszych grupach wiekowych, czyli już od 25 roku życia, profilaktycznie badamy osoby z genetycznymi zespołami, które predysponują do rozwoju raka jelita grubego. Czy tylko kolonoskopia ratuje życie i jest jakby wypełnieniem tego hasła z miłości do życia? Nie. Inne badania profilaktyczne, czyli mammografia, cytologia, skierowane do kobiet. I dodatkowo teraz macie też do dyspozycji program 40+, czyli każda osoba w wieku powyżej 40 lat, która do tej pory nie wykonała tego badania, może wykonać pakiet badań profilaktycznych, w ramach których znajduje się morfologia, lipidogram, cukier, próby wątrobowe, ocena nerek, mocz, kałna krew utajoną, czyli takie badanie powiedzmy trochę kardiologiczno-onkologiczne. Skierowanie na to badanie możecie sobie wystawić sami. Badania profilaktyczne bardzo często polegają na tym, że możecie coś zrobić sami. Sami możecie zadbać o swoje zdrowie. Nie musicie pytać o to lekarza. Możecie sami wyjść z inicjatywą. Może coś sprawdzę. Oprócz tego, że ciągle inicjatywa jest po waszej stronie, jeśli chodzi o zmianę stylu życia, nawyków żywieniowych i aktywność fizyczną. To tutaj jeszcze w tym pakiecie dostajecie możliwość wykonania pewnych badań. Czyli pakiet 40+, albo sobie generujecie sami skierowanie przez wasze internetowe konto pacjenta. Jeśli nie macie dostępu, możecie, akurat do naszej przychodni można wysłać maila, SMS-a, zadzwonić i poprosić o wystawienie takiego skierowania. Badania wykonuje się w ośrodkach, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowy i w naszej okolicy to są laboratoria diagnostyki. Ale na stronie NFZ-u tam są wszystkie też wypisane. Jeśli komuś pasuje inny kierunek, nie Myślenice, no to też w Jordanowie czy gdzieś tam w laboratoriach Synewo są wykonywane i wtedy tak naprawdę w sposób taki prosty idziecie, robicie to badanie, dostajecie kod elektroniczny do wyników i z tymi wynikami możecie się zgłosić do swojego lekarza, który po prostu zinterpretuje, czy wszystko jest w porządku, czy coś trzeba sprawdzić, czy też mamy jakiś tam problem, albo go nie mamy. No i oczywiście my wysyłamy SMS-y do programu profilaktycznego kardiologicznego raz na 5 lat, ocena lipidogramu, cukru i EKG. Jeśli ktoś nam już rozpoczyna choroby, no to wiadomo, że wpada w inne programy lecznicze, czy z opieki koordynowanej, czy też już będzie leczony z powodu na przykład nadciśnienia, czy cukrzycy, czy innej choroby. No i oczywiście wiosna to też jest dobry moment, żeby sobie przygotować naszą odporność. Ten rok był nieszczególnie dobry dla nas pod względem infekcji. Bardzo długo przeciągająca się grypa. Jeszcze nadal mamy przypadki grypy. COVID, który gdzieś tam się ciągle pojawia. Wśród dzieci ciągle adenowirusy, rotawirusy, które już na wiosnę uwielbiają, więc zaraz się zaczną. Słynny rumień zakaźny, który w tej chwili panuje wśród dzieci. Zatem te infekcje cały czas nam towarzyszą. No pogoda nie sprzyja temu, żebyśmy też zaczęli dbać o naszą odporność w sposób taki bardziej związany z przebywaniem na świeżym powietrzu. Ja chciałabym tylko w związku z tym przypomnieć o pewnych szczepieniach u osób dorosłych. Mamy nowy kalendarz szczepień i tutaj szczególnie ten kalendarz i zalecenia są adresowane do kobiet w ciąży. Każdy ginekolog jest w tej chwili zobowiązany do tego, aby poinformować kobietę w ciąży o zalecanym szczepieniu przeciw grypie oraz przeciwko krztuścowi. Tutaj akurat problem jest taki, że mamy szczepionki skojarzone, czyli zawsze to szczepienie na razie jest skojarzone, aczkolwiek tak naprawdę szczepienie, o jakie nam najbardziej chodzi w ciąży, to jest szczepienie przeciwko krztuścowi i to szczepienie wykonujemy tylko i wyłącznie niezależnie od sezonu infekcyjnego, pomiędzy 27 a 34 tygodniem ciąży, bo w tym szczepieniu tak naprawdę chodzi o dziecko. Natomiast szczepienie przeciw grypie wykonywane jest niezależnie od okresu ciąży w okresach infekcyjnych. Czyli w tej chwili oczywiście, jeśli kobieta jest w ciąży, no to nie ma sensu się już szczepić, prawda? W okres taki infekcyjny będziemy wchodzić we wrześniu. Jeśli kobieta nie jest w ciąży, a planuje ciążę, to powinna się zaszczepić trochę wcześniej, bo tutaj jest ochrona kobiety, prawda? Czyli okres ciąży jakby jest nieistotny, w którym wykonujemy szczepienie, natomiast W przypadku krztuśca, gdzie chodzi nam już stricte o zabezpieczenie dziecka, no to tutaj dni czy tygodnie właściwie ciąży są oczywiście wybrane. No i szczepienie przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży jest także szczepieniem zalecanym. Natomiast u wszystkich innych osób dorosłych, przypominam, że co 10 lat powinniśmy się szczepić przeciwko krztuścowi i tężcowi. Szczepionka jest połączona, łatwo dostępna, nie jest jakaś szczególnie droga, raz na 10 lat. Wszyscy tutaj akurat mieszkamy na wsi, mamy też zwierzaki, prawda, koty, psy. No to szczepienie przeciwko tężcowi bardzo się przydaje. No a krztusiec jest chorobą infekcyjną. Tutaj powiedzmy, że dorosłe osoby na krztusiec nie umierają, ale przedłużający się kaszel do 3-4 miesięcy, często wymagający wykonywania jakiejś olbrzymiej liczby badań, a potem się okazuje, że to jest krztusiec, no trochę dezorganizować może życie, a wystarczy rzeczywiście szczepienie. No i kleszczowe zapalenie mózgu. Niestety rejon nasz już jest też rejonem, w którym kleszcze oprócz boreliozy przenoszą też tą chorobę wirusową. Czyli warto się tutaj zabezpieczyć. Kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą wirusową. Szczepionka zapobiega infekcji. W związku z tym warto sobie to szczepienie zrobić. Tutaj szczepienie jest klasyczne. 3 dawki, potem dawki przypominające. Szczepienie tak naprawdę jest zalecane w grupach pewnych, czyli leśnicy, wojskowi, straż graniczna. No ale ja tak obserwując tutaj ilość kleszczy, z jaką przychodzicie, no to tak naprawdę my jesteśmy w rejonie takim, że właściwie wszyscy powinniśmy się zaszczepić. No i szczepienia takie, o których mówimy w grupie dziecięcej, ale w tej chwili już przenosimy to na grupę dorosłych, to bardzo ważna szczepionka przeciwko pneumokokom. Szczepionka zapobiega zapaleniu płuc i inwazyjnej chorobie pneumokokowej. Zalecana jest u osób od 50 roku życia oraz u wszystkich innych osób z zaburzeniami odporności, czyli leczonych na przykład metotreksatem z powodu RZS-u, czy innych chorób, no oczywiście po przeszczepach serca, czy w ogóle nerek, czy innych narządów. Tutaj a propos przeszczepów, bardzo dobra informacja. Szpital Jana Pawła uzyskał akredytację do wykonywania przeszczepów płuc. Będzie 4. ośrodkiem w Polsce. W tej chwili w Polsce na przeszczep płuc oczekuje coś koło 180 osób. Bardzo duża liczba, zwłaszcza, że to jest procedura bardzo kosztochłonna i trudna do przeprowadzenia. Także no, to jest kilka lat oczekiwania, a często są to osoby bardzo chore. Czyli pneumokoki, szczepionka jednorazowa, warto przygotować się już jakby. Im wcześniej się zaszczepicie, tym ta odporność lepiej już będzie działała w jesieni, ale niezależnie od wszystkiego jest to szczepienie jednorazowe. Czyli raz się zaszczepicie i macie z głowy problem do końca życia. No i przypominam też, ponieważ rozpoczynają się tutaj już taki okres trochę przygotowań, myślenia o wakacjach. Jeśli ktoś myśli o bardzo egzotycznych kierunkach, no to są też szczepienia, które są obligatoryjne w niektórych krajach. Warto sobie zawsze wejść na mapę. Często biura turystyczne, które organizują te jakieś wyjazdy, to mówią, jakie szczepienie jest zalecane i większość szczepień musi być podana w odpowiednich odstępach czasu. Także jeśli się wybieracie gdzieś tam, to musicie o tych szczepieniach myśleć najlepiej już co najmniej 3 miesiące przed wyjazdem. Czyli warto się po prostu zorientować. Ja taką poradę mogę zrobić. Mam taką, powiedzmy, lekką certyfikację z medycyny podróży, ponieważ sama trochę podróżuję w różne dziwne rejony. Trzeba o tym pomyśleć, tak jak mówię, 3 miesiące przed wyjazdem. Potem może być za późno, i okaże się, że nie wpuszczą was gdzieś tam, prawda? Bo szczepienie za późno podane, nie ma jeszcze aktywności, no i może być dla was wyjazd do tamtego rejonu bardzo niebezpieczny. Ponieważ jest to nasza ostatnia audycja przed majem, to 2 maja, taka krótka tylko informacja, 2 maja, czyli pomiędzy tymi naszymi słynnymi świętami, tak zwany długi weekend majowy, przychodnia w Skomielnej Czarnej będzie nieczynna. Oczywiście od 8 do 18 zapraszamy do Krzczonowa. Życzę Wam, żeby tydzień dla serca, mamy jeszcze 2 dni tego tygodnia, dobrze się dla Was ułożył, żebyście myśleli ciepło o jednym z najważniejszych narządów Waszego organizmu i żebyście starali się tak zmienić Wasz styl życia, żeby Wasze serce było z Was jak najbardziej zadowolone. Są pewne rzeczy, których nie jesteście w stanie zmienić, czyli mamy czynniki ryzyka, których nie zmienimy, czyli płeć, wiek, po prostu są jakie są. Natomiast w każdym momencie możecie rzucić palenie, w każdym momencie możecie, szczególnie dzisiaj wieczorem, wyjść na spacer przynajmniej 15-20-minutowy, aczkolwiek przypominam, że aktywność fizyczna 150 minut w tygodniu aktywności umiarkowanej to jest to, czego wasze serce od was oczekuje. I smacznego z nowym menu, takim, które wasze serce, którego wasze serce oczekuje od was. Do usłyszenia za 2 tygodnie. No i życzę wam fajnych 2 dni z waszym sercem.
Podaruj mi trochę. Słońca masz.